Patent na sternika.
350 godzin spędzili na wraku ci nurkowie. A nam pokazali tylko jedną minutę. Co oni tam znaleźli? Co tam było?
Kiedy oni nadlecieli na miejsce katastrofy, było już o kilka godzin za późno. W wodzie pływały już tylko trupy. Oni wyciągali ciała.
Mimo gotowości do rozpoczęcia akcji przez śmigłowce marynarki wojennej, sztab w Bremen nie zdecydował się na dopuszczenie polskich pilotów do zatopionego na niemieckich wodach terytorialnych promu Heweliusz.
No woda miała wtedy 0 stopni.
Oni byli nieubrani w żadnych
ciuchach. Nieubrani. Niektórzy to w slipkach.
Dobry wieczór, Anna Ręba, skłaniam się. Katastrofa promu Jan Heweliusz to największa tragedia w historii polskiej żeglugi handlowej w czasie pokoju. 33 lata temu, 14 stycznia 1993 roku, podczas silnego sztormu prom zatonął u wybrzeży Rugi. Śmierć poniosło 56 osób. Rejs ze Świnoujścia do Isztat miał być rutynową przeprawą, ale zakończył się dramatem z powodu fatalnych warunków pogodowych, błędów proceduralnych i zaniedbań technicznych. Mimo intensywnej akcji ratunkowej ocalało jedynie 9 osób z 64 obecnych na pokładzie. Oprócz ogromnej tragedii rodzin ofiar, wydarzenie stało się początkiem licznych kontrowersji, dyskusji na temat bezpieczeństwa żeglugi i odpowiedzialności instytucji państwowych. Przypominamy przebieg katastrofy, jej przyczyny oraz kontrowersje, które do dziś budzą emocje. Przypomina tę tragedię radio, telewizja, filmy dokumentalne i fabularne. 2 miesiące temu w listopadzie na platformie Netflixa pojawił się nowy serial, pewnie już przez Państwa obejrzany. Dzisiaj natomiast w Narodowym Muzeum Morskim gościliśmy też redaktora Polskiego Radia Romana Czejarka, który opowiadał o pracy nad swoimi odcinkami radiowymi mówiącymi o tej właśnie tragedii. Tragedii prom Jan Heweliusz. Ja byłam na tym spotkaniu i zapraszam teraz Państwa na rozmowę z redaktorem Romanem Czejarkiem.
Dlaczego zdecydował się pan wrócić do katastrofy promu Jan Heweliusz z 14 stycznia 1993 roku? Panie redaktorze, minęły 3 dekady od tej tragedii.
Z kawałeczkiem, tak.
Dzień dobry.
Dlaczego? Bo to jest moja prywatna, osobista historia. I to jest historia młodego Romka Czejarka, który jest reporterem z Radia Szczecin, czyli też z Wybrzeża, tylko z drugiego końca w stosunku do Gdańska. I przenosi się do Warszawy, bo ja wtedy się przeniosłem do Warszawy. Uważałem, że złapałem Pana Boga za nogi, będę pracował w centrali. I mam dyżur. Rano, tutaj w Warszawie, w Jedynce. Jestem oczywiście najmłodszy, więc ten, który czyta serwisy, wysyła mnie do hali teleksów, bo wtedy teleksami rozsyłano najpilniejsze informacje. Wysyła mnie do tej hali teleksów i tam przychodzi pilna depesza. To jest ranek 14 stycznia. Ja tę depeszę wyciągam z tej drukarki, która to tam drukuje cały czas na moich oczach i widzę, że to jest lista z nazwiskami. I to są nazwiska, które przynajmniej niektóre ja znam. I moje zaskoczenie rośnie z każdą chwilą, bo ja tych ludzi jeszcze nie tak dawno nagrywałem w Szczecinie. Ja biegałem przecież jako młody reporter, biegałem do Świnoujścia, jeździłem do Szczecina, do portu, robiłem masę nagrań, tak jak każdy w takiej rozgłośni, która jest nad morzem, robi. I dociera do mnie, że to jest lista ofiar promu, który zatonął tego ranka. Więc to jest taka moja osobista historia, moje rozliczenie z tą historią, moje własne wspomnienia, mój strach, bo wtedy oczywiście z Warszawy wysłano mnie szybko z powrotem nad morze do Szczecina i do Świnoujścia, bo tam pojechałem do siebie. To są rozmowy z rodzinami osób, które znałem, to są historie, które mają dla mnie twarze i konkretne głosy. I teraz po latach uważam, że coś im się należy. A to, co im się należy przede wszystkim, to jest prawda.
Rozumiem, że te procesy, które miały miejsce przed odwoławczymi izbami morskimi w Szczecinie i w Gdyni oraz konferencje prasowe, których też trochę było, i te wszystkie komunikaty, wszystkie oświadczenia, wszystkie raporty, które też publikowane były przez Państwową Inspekcję Pracy, przez Polski Rejestr Statków i tak dalej, przez te wszystkie lata.
Dużo tego było, bardzo dużo tego było.
Izby morskie orzekały w 94, 96, 99, pan to też doskonale wie. Więc to wszystko, z czym my do tej pory mieliśmy, opinia publiczna w Polsce, do czynienia, nie satysfakcjonowało i pana, i pewnie nas. Jest paru...
Myślę, że nikogo. Tak. Natomiast to jest bardzo smutna historia. To jest bardzo smutna historia, ponieważ ona rozgrywa się na wielu różnych poziomach. I teraz ta historia wróci, bo powstał serial telewizyjny. Przedstawia jedną z możliwych hipotez. Więc doszedłem do wniosku, że trzeba ludziom powiedzieć może po tych 30 kilku latach całą prawdę i powiedzieć to, co wiemy i czego wiele osób nie mówiło wtedy z bardzo różnych powodów. I powiem Państwu szczerze, najpierw się cieszyłem. Cieszyłem się, że te rzeczy mogę ujawniać. Byłem zaskoczony, jak wiele zachowało się chociażby w radiowych archiwach tych nagrań. Bo to, że miałem swoje własne prywatne, to odłożone gdzieś tam kiedyś, to jedna rzecz. Ale byłem zdziwiony, jak wiele rzeczy przetrwało w archiwach Polskiego Radia i do tych nagrań nikt przez te lata nie sięgał. Nikt tego nie ruszył. A potem z kolei zacząłem się zastanawiać, czy warto pewne fakty ujawniać do samego końca. Bo życia ofiar to nie zwróci, a zburzy pewien pomnikowy obraz, który po tych 30 kilku latach powstał. Obraz pewnego schematu, bo ten schemat wyglądał tak, że oto wypływa prom. Prom jest troszkę uszkodzony, ma uszkodzoną furtę rufową. Armator nie zdecydował się odstawić ten prom na dok, żeby go naprawić, więc załoga własnym sumptem próbuje to naprawić. Łata to od kilku dni, ale ta furta ciągle przecieka. Prom wypływa, trafia w straszliwy sztorm oczywiście. W czasie tego sztormu przesuwa się ładunek wewnątrz promu, prom się wywraca, bardzo szybko tonie, pociąga prawie wszystkich, którzy są na pokładzie ze sobą. Ginie 56 osób w tej katastrofie, ratuje się tylko 9. I wszystko było nie tak. Ta historia nie wygląda w ten sposób, chociażby nawet jeżeli chodzi o tych, którzy z tego promu się wydostali. Wydostała się zdecydowana większość osób. To nie jest prawda, co nam przez lata wmawiano, że prom tonąc pociągnął na dno pasażerów i część załogi. Nie. 36 osób, ponad połowa wyszła, ale zginęli w czasie akcji ratunkowej.
Więc o której też pytanie, niewiele mówiliśmy i niewiele mówiono o tej akcji.
Też z bardzo różnych powodów. Był taki mit, że gdyby Polakom pozwolono tam polecieć i wziąć udział w tej akcji, to byłoby na pewno inaczej. Ale ci źli Niemcy, bo to oni tę akcję prowadzili, zrobili ją źle, w związku z czym to dlatego tyle jest ofiar. Dlatego z tych 36 osób tylko 9 się uratowało, dzisiaj żyje 6. Ale to też nie jest prawda. I to jest to burzenie tego pomnika, bo ja już wiem, dlaczego Polacy tam nie popłynęli i dlaczego Polacy tam nie polecieli na czas. Myśmy tam byli, ale bardzo spóźnieni. I myślę, że wiele osób powinno się tego bardzo, ale to bardzo wstydzić. To prawda, Niemcy popełnili też masę błędów. Ale oni byli pierwsi, byli ochotnikami. Jeżeli w ogóle chodzi o akcję ratunkową, to mistrzami okazali się Duńczycy. Oni uratowali trzeciego oficera, jedyną osobę, która uratowała się z mostka. To był kolejny problem, bo później wszystkie rozprawy przed izbami, w sądach, opierały się na zeznaniach tego jednego człowieka. Tylko jeden człowiek, który uratował się z mostka i jego zeznania, bo innych nie mamy. A on do końca życia skrywał pewną tajemnicę. I chciałem to wszystko po kolei na tyle, na ile się da, odgrzebać, odkopać i dowiedzieć się, co tam było naprawdę schowane. Jakie było to drugie, trzecie dno. Więc mogę powiedzieć wprost, wiem. Myślę, że wiem. Nie mam odwagi powiedzieć, czyja to jest wina. Natomiast wiem, co się stało.
Ale
wiem,
może pan powiedzieć na przykład, właśnie dlaczego zatonął Heweliusz?
Heweliusz zatonął w wyniku całej serii zdarzeń, które były spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów na bardzo różnych poziomach na tym promie, ale te zdarzenia nie wydarzyłyby się, gdyby nie coś, co stało się wcześniej. Gdyby nie zwrot, który mniej więcej półtorej godziny przed zatonięciem Heweliusz zaczął wykonywać. To jest między drugą a trzecią nad ranem, dzieje się ta rzecz. To się dzieje jeszcze półtorej godziny przed przewróceniem się promu potem i jego szybkim zatonięciem. Heweliusz widzi na kursie kolizyjnym obcą jednostkę. I Heweliusz zgodnie z prawem powinien ustąpić drogi. Ale on tej drogi nie może ustąpić, bo z racji wielu zaniedbań nie jest w stanie już zwolnić bardziej i nie jest w stanie w czasie sztormu wykonać zwrotu, bo wtedy się przewróci. Żeby wykonać ten zwrot, może zrobić tylko jedną, jedyną rzecz, której na morzu robić nie wolno. Musi włączyć system stabilizacji, który ten prom miał, do tego, żeby w czasie załadunku wagonów, bo to był prom kolejowo-samochodowy, więc ładowanie samochodów jest proste, wjeżdżają po rampie, w górę albo w dół leciutko, ale wagony, żeby wjechały, to musi być idealnie wypoziomowane. Więc miał taki system, który umożliwiał w porcie przesuwanie lekko promu, lekko w górę, lekko w dół, lekko w prawo, lekko w lewo, żeby te wagony wjeżdżały.
Tak zwany system antyprzechyłowy, tak?
System antyprzechyłowy, ale uwaga, to jest bardzo tu ważne, do wykorzystywania tylko i wyłącznie w porcie, nie w ruchu. Ale oni nie mieli wyboru. Oni ten system musieli w ruchu uruchomić. Co się działo potem? Zapraszam do podcastu.
Były do tej pory 3 odcinki. Możemy ich odsłuchać. Będzie jeszcze ile pan planuje, panie redaktorze?
Drugie 3. Z tym, że pierwszy odcinek to jest w ogóle ogólnie to, co na dziś wiemy o tej historii i jak ona wygląda według oficjalnych dokumentów. Odcinek drugi to jest czas do chwili, kiedy prom zaczyna tonąć. Odcinek trzeci to jest akcja ratunkowa, która nie wyszła. Nie wyszła z bardzo wielu powodów, w czasie której właśnie ginie wiele osób. To są koszmarne relacje, ale to są głosy. Ja tego nie mówię swoim głosem. To są opowieści tych ludzi, ponieważ te nagrania się zachowały. To są nagrania robione wtedy, wtedy jeszcze świeżo w szpitalu, na nabrzeżu, świeżo uratowanych ludzi. I to są nagrania robione też po latach, kiedy oni opowiadają jeszcze raz tę samą historię. Czasami niektórzy inaczej. To jest ciekawe pytanie, dlaczego?
To są nagrania, które do tej pory były w archiwach, tak? I są w archiwach, tylko nikt po nie sięgnął.
To są nagrania, które były w archiwach. No, część była w moim domowym archiwum. Po prostu ja ich nigdy nie wykorzystałem. Teraz mogę je wyciągnąć. Odcinek czwarty to są wszystkie rozprawy przed izbami i w sądach. Tych rozpraw było kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt. A ostatecznie sprawa trafia do Strasburga i jakby powiedzieć, upraszczając, Bruksela się tym zajmuje i wreszcie nakazuje wypłatę przez państwo polskie odszkodowań. Zresztą śmiesznie niskich. 4000 euro z kawałkiem dla każdej z rodzin, która kogoś straciła. To jest żenująco niska kwota. A odcinek piąty to jest odcinek, którym odpowiadamy na pytanie, co się stało tak naprawdę. I to, co umożliwia udowodnienie tych faktów, to jest to, że zachowały się nagrania z Mostka. Otóż na Mostku Heweliusza była UKF-ka i ona była włączona. I ten sygnał tej UKF-ki wiele godzin wcześniej przed wypadkiem rejestrowało kilka stacji brzegowych. Rejestrowało Radio Alcona, to jest Półwysep Rugia, Niemcy. Rejestrowało Radio Rene. Rene to jest stolica Bornholmu, to jest Dania. I te nagrania do mnie trafiły. I dreszcz przechodzi po plecach, kiedy się słucha tych nagrań. Kiedy człowiek rozpisze to sobie na osi czasu. Kiedy wie, że ci ludzie, którzy mówią te słowa, za 20 minut już nie będą żyli. Ale to wszystko jest.
Tam jest nagranie między innymi kapitana Łasiewicza, tak? Który...
Tam są nagrania wszystkich osób, które się... Wszystkich bohaterów, którzy się tu przewijają. Oczywiście, że kapitan Łasiewicz jest. Jest jego rozpaczliwe wołanie o pomoc, jest słynne złe podanie pozycji, które okazuje się nie jego błędem później. Przez lata mówiono nam, że to kapitan źle podał pozycję. To nie jest jego głos. To nie jest jego głos. To nie on podaje źle pozycję. Takich błędów będzie tam potem bardzo wiele. Ale wcześniej jest to coś, ten koszmarny zwrot, to uruchomienie tego systemu, którego nie wolno było uruchamiać, ale inaczej się nie dało. I to zaczyna wywracać kostki domina i prowadzi do tragedii. Potem jest ta akcja i potem jest ten finał. I te nagrania są w tym podcaście. I to jest to, co myślę stanowi jego sile, bo to nie jest opowieść pana redaktora, tego czy innego. To jest opowieść bohaterów tych wydarzeń, nagrana jeszcze w ostatnich minutach ich życia.
Ja mam pytanie takie techniczne, jak to wygląda robienie takiego podcastu, bo może też słuchacze chcą wiedzieć, czy pan osobiście przesłuchuje te taśmy w archiwach, czy rozmawia pan osobiście ze świadkami?
Dostałem do pomocy znakomitego człowieka, Bartek Makowski, który wykonał tytaniczną pracę przejrzenia. To są setki godzin nagrań, to nie jest jedna godzina, to nie są dwie godziny, to są setki godzin nagrań. Ja wczoraj składałem ten kluczowy piąty odcinek na wielośladzie, to już tak zdradzając kulisy naszej radiowej pracy troszkę i dźwięku. I ten kluczowy odcinek, który ma mniej więcej 40 minut, składa się z 1411 elementów. Tyle mi tam wyszło na tym wielośladowym rozkładzie widma i obrazku, który widziałem na ekranie komputera. 1400 elementów, które składa się tylko na jeden odcinek, ale myślę, że no właśnie to, że to są to oryginalne nagrania. To, że ja mogę powiedzieć, słuchajcie, mówiono wam przez lata, że jest tak. Posłuchajcie, jak było. Jeżeli ktoś zeznawał w sądzie, że na przykład tu była decyzja taka, a tu była taka, a tego kogoś nie było na mostku, a ten był, to w tych nagraniach słychać, kto był na mostku. W tych nagraniach słychać, jakie wydawano polecenia. W tych nagraniach słychać nawet tak okrutne i banalne rzeczy jak to, że kiedy kapitan Łasiewicz łapie za tą UKF-kę i nadaje to wołanie o pomoc, czyli ten słynny sygnał Mayday, powtarzany najczęściej te 31 sekund, które się zachowało i jest tak wycinane przez różnych dziennikarzy i puszczane przy okazji rocznic kolejnych, to mało kto zwraca uwagę na to, że po tym wołaniu odzywają się tylko Duńczycy. Oni są daleko na Bornholmie. Bardzo blisko jest stacja niemiecka w Rugi, Arkona na Półwyspie Rugia. Bardzo szybko odzywają się Duńczycy, czyli stacja z Rene duńska. Nie odzywają się Niemcy. Odzywają się z bardzo dużym opóźnieniem, co tutaj ma też kluczowe znaczenie dla szansy na ratunek. Dlaczego? To słychać w tych nagraniach. Bo dyspozytor śpi. On się dopiero budzi. I tysiące takich drobiazgów, czasami przerażających. Na przykład mit o tym, że Polacy sobie świetnie radzili z akcją ratunkową. Nie. Ja wiem, że to bardzo zaboli wiele osób, ale powiem to państwu wprost. Nie radziliśmy sobie. Dlaczego? Chociażby dlatego, że prawie nikt nie znał języka angielskiego. I nie potrafiliśmy się dokadać.
Tak, i przyznają tak, się, oni się przyznają. Do tego.
Dobrze, że teraz my ten język znamy. Natomiast wtedy dochodzi do sytuacji. Jest sztorm. Jest koszmarna pogoda. Ta pogoda się nigdy nie powtórzyła tak dramatyczna na Bałtyku. A my w czasie akcji ratunkowej nie potrafimy się dogadać. Dogadać. I żeby nie doszło do kolejnej tragedii, Duńczycy mówią, to odpuśćcie, odpłyńcie, to my będziemy dowodzili akcją. I największa jednostka ratownicza, która należy do Polski, jest odsunięta na bok. Takie są prawdziwe realia i kulisy tego wszystkiego.
Polski huragan, tak? Statek?
Ja nie chciałbym wymieniać nazw, bo tutaj te nazwy padają w podcaście. Jedną nazwę utajniłem, dlatego że część ofiar nie zginęła dlatego, że się utopiła. Część ofiar zginęła zabita poprzez śrubę statku ratowniczego, który po prostu przemielił te ciała. Zabił jeszcze żywych ludzi w kombinezonach ratowniczych.
I o tym też wcześniej nie mówiono.
O tym nie mówiono, bo to było makabryczne. Poza tym Niemcy i tak zrobili naprawdę dużo. To nie było celowe działanie z ich strony. Tak wyszło. Ponieważ wiem, że to nie było celowe, doszedłem do wniosku, że tę nazwę zachowam dla siebie. Kto chce, znajdzie ją w dokumentach. To nie jest ważne, jak nazywał się ten statek, bo ci ludzie, którzy byli na jego pokładzie, byli ochotnikami. Zwróćcie też Państwo uwagę na to, że Niemcy nie musieli płynąć na ten ratunek. Oni działali troszkę jak nasza polska OSP, dziś tak można by porównać. I tam nie było rozkazu, macie lecieć do pilotów śmigłowców. Tam była tylko prośba i sugestia, że mogą lecieć. I nie było rozkazu, że macie wypłynąć, mówię o jednostkach ratowniczych. Oni wszyscy mogli odmówić. Oni popłynęli. Oni zaryzykowali swoje życie. Oni się bardzo starali. Takie były warunki, takie były realia, takie były możliwości. Ale prawda jest też taka, że część osób zginęła w czasie tej akcji i nie wszyscy się utopili.
Ja odsyłam oczywiście Państwa do podcastów pana redaktora Romana Czajarka, bo tam też są dokładnie opisane te poszczególne momenty z akcji ratowniczej.
Zaboli. No niestety zaboli.
I tam widać, co było nie tak. Panie redaktorze, mam takie przeświadczenie, że to, co mówił pan kapitan Marek Buś wiele lat temu, który też przez 3 dekady prowadził swoje własne śledztwo, z którym pan również rozmawiał i który występuje w tych pana audycjach. Też robiono z niego w pewnym momencie człowieka, który mija się z prawdą, wytaczano mu sprawy sądowe. On ma w odkłamywaniu historii Heweliusza wielkie zasługi. To on powiedział, że po katastrofie Heweliusz zatonął ponownie, zatonął w morzu kłamstw. Pan się też z tym zgadza.
Nie nazwałbym tego tak mocno, bo myślę, że część osób, to nie jest tak, że ludzie kłamali. Ludzie nie mówili całej prawdy. Z bardzo wielu powodów. Część, bo chciała się po prostu już odciąć od tego i zamknąć tą historię, bo to był koszmar dla rodzin, dla przyjaciół, dla znajomych, dla dzieci, dla żon, dla matek. Oni tego już nie chcieli, mieli tego dość. Część kłamała, bo bardzo przyziemnie walczyła o odszkodowania. Od tego, jak będzie uznana wina, co uznamy za przyczynę tragedii i kto będzie winny, zależy to, kto, kiedy i jakie odszkodowanie otrzyma. Te rodziny, bardzo często marynarskie rodziny w tamtych czasach, te kobiety nie pracowały, one były w domu z dziećmi. One zostały kompletnie bez środków do życia, kiedy ci mężowie zginęli tam na pokładzie Heweliusza albo potem w morzu w czasie tej akcji, nieudanej akcji ratowania ich. One nie miały innego wyboru. Więc ja absolutnie nie chciałbym tu nikogo obwiniać. W ogóle ja teraz mieszkam daleko od morza, jeżdżę tylko nad to morze, ale jestem chłopak z nad morza i zawsze to powtarzam. I przygotowując materiały do tego podcastu, teraz są takie czasy, że nagrywa się też materiały wideo, takie promocyjne. I pojechał ze mną nad morze jeden z operatorów, załatwiłem kuter, który wywiózł nas na redę. 2 godziny raptem rejsu. Stan morza był 5-6 w porywach do 8. Bardzo podobny jak wtedy, kiedy płynął Heweliusz. I kolega, który był tam ze mną z tą kamerą, on wrócił po tych 2 godzinach zielony. On wrócił po tych 2 godzinach zielony z morza i powiedział, że on sobie nigdy nie wyobrażał, że to tak wygląda. A to był tylko malutki fragmencik nieporównywalny z tym, co oni tam przeżyli. Więc jeżeli ktoś siedzi w wygodnym fotelu, nie wie, co to jest morze, nie wie, co to jest zimno, co to jest woda, która ma 1, góra 2 stopnie, nie wie, co to jest fala, która nas podrzuca na parę metrów do góry, a potem parę metrów w dół, nie wie, co to jest statek poruszający się we wszystkich płaszczyznach, nie tylko lewo i prawo, ale przód, tył, góra, dół także, we wszystkich wymiarach. Jeżeli ktoś tego nie wie, niech nie wydaje pochopnego sądu, bo łatwo się osądza z pozycji wygodnej kanapy i telewizora, na którym się to później ogląda. To zupełnie inaczej wygląda tam, więc ja nie mam odwagi powiedzieć, kto jest winien i byłbym bardzo daleki od mówienia, że ktoś celowo kłamał albo coś zataił. Nie. Nie powiedział całej prawdy z bardzo różnych powodów. Ale po tych 30 kilku latach chyba tę prawdę można powiedzieć, bo ona się należy i ja mogę to zrobić. Najwyżej się parę osób obrazi, a kapitan Buś jest jedną z tych osób, ja rozmawiałem z wieloma osobami, to są dziesiątki osób. To są także osoby, które odzywają się teraz po tym podcaście. Ja wczoraj odebrałem telefon
z zagranicy. Czy ma pan jakieś odgłosy właśnie po tych podcastach?
Mam dużo. Nie chciałem powiedzieć z jakiego kraju, bo ten kraj by państwu zdradził, kto do mnie zadzwonił. Ale to jest telefon z zagranicy. Kilka osób, które przeżyło tę katastrofę, mieszka za granicą. Nie w Polsce. Wyemigrowali. Oni nie mówili przez te wszystkie lata. I ten telefon wczoraj wieczorem zadzwonił. I ten człowiek powiedział, umówmy się na rozmowę. Jesteśmy umówieni dziś, więc być może będzie kolejny odcinek.
No właśnie, będzie kolejny,
którego
odcinek
nie przewidywałem.
7.
Więc może będzie też tak. Natomiast kapitan Buś chyle czoła, bo zapłacił za to wielką cenę. Musiał wiele rzeczy weryfikować, ale na przykład ta historia o betonie wylanym na najwyższy łodziowy pokład, gdzie w sądach mówiono, to jest niemożliwe. Przecież tego nie ma w dokumentach. I kapitan Buś organizuje ekipę nurków.
Która odłupuje kawałek takiego betonu.
I przywozi. Tak, gdzie też mówiono mi, Romku, nikt ci tego nie powie. Oni się tego nie przyznają teraz po latach. Oni, wiesz, jakie oni mieli problemy? Niektórzy stracili pracę. Kto ci to powie teraz? Mówią. Zdecydowali się mówić. I mówią o tym betonie, którego jest dużo więcej niż miało go być w dokumentach i nie jest na najniższym, tylko na najwyższym, na łodziowym pokładzie. On też miał swoje znaczenie. Ale to nie on jest początkiem tej lawiny walącego się domina. Jest coś wcześniej, o czym właśnie mówimy w piątym odcinku. Zapraszam.
Myśli pan, że jeszcze tymi sprawami może zajmować się prokuratura, Izba Morska, Polski
Rejestr Statków?
Myślę,
że nie powinna. Nie, myślę, że nie powinna.
Czyli
myślę,
nie po to powstają te podcasty?
Absolutnie
też nie o to chodzi. Nie jest to takie dziennikarskie śledztwo, za którym może pójść jakieś działanie najważniejszych instytucji w państwie?
To znaczy, to jest śledztwo. Jak najbardziej tak, to jest śledztwo. To jest moje prywatne śledztwo z Bartkiem Makowskim, z Polskim Radiem, z całym zapleczem Polskiego Radia, naszymi archiwami, podcastową redakcją. Tutaj naprawdę wszyscy bardzo, bardzo mi pomogli i bardzo im za to dziękuję, bo to jest gigantyczna praca. Ja sam bym nie dał rady. To jest parę miesięcy roboty. Natomiast to nie jest po to, żeby na nowo wznowić jakieś rozprawy, procesy sądowe i na nowo szukać winnych, mówiąc, aha, to jednak winien jest nie tamten, tylko ten. Albo zabierzmy to odszkodowanie, bo ono się tej nie należało, za to należało się tamtej. Nie. Natomiast na błędach trzeba się uczyć. I błędy na morzu, tak samo jak błędy w lotnictwie, nie znoszą nieuczenia się na tych błędach. To jest historia pisana krwią. Tak jak lotnicy, tak samo marynarze. I uczmy się na tych błędach. Po to to warto wyciągnąć. Bo teraz jest to, co być może także pojawi się w tym dodatkowym odcinku i to zabrzmi, nie chciałbym państwa wystraszyć, ale dalej w niektórych rzeczach, w niektórych miejscach nie pilnujemy. Dalej czegoś się możemy nauczyć. To jest po to.
Panie redaktorze, ostatnie pytanie. Czy taka właśnie popkultura, czy telewizja, czy radio mogą jeszcze bardziej rozbudzić mit Heweliusza, bo teraz to już tak można mówić. Czy może on stać się takim właśnie polskim nowym Titanikiem?
Myślę, że rozbudzą. W ogóle porównanie z Titanikiem jest zaskakujące, bo wszyscy mamy w głowach katastrofę Titanika, który zderza się z górą lodową. I wszyscy mamy w głowach to, że na Titaniku ginie rekordowa ilość osób. No oczywiście ginie dużo osób, bo on jest duży po prostu, ma wielu pasażerów. Ale jak przeliczymy procentowo ilość osób, które uratowały się z Titanika w stosunku do tych, którzy byli na pokładzie, to z tych ludzi, którzy byli na pokładzie Titanika, ratuje się 1/3. 30% z kawałkiem. Z pokładu Heweliusza uratowało się niecałe 13%. Dużo mniej niż z Titanika. O Titaniku pamiętamy, o Heweliuszu zaczęliśmy zapominać. Niektórym to może nawet pasowało, że zapominamy. Niektórzy woleli to odsunąć w cień, bo wyrzuty sumienia mogą ich jeszcze boleć. I powinny boleć. Ale powinniśmy pamiętać właśnie, żeby się tego uczyć. Czy powstanie popkultura? Myślę, że tak. I jedyne, czego się boję, to jest świetnie zrobiony serial. Nie widziałem ciągle całego. Zaproponowano mi zobaczenie tego serialu wcześniej. Byłem w kontakcie z twórcami. Świetni ludzie. Znakomita produkcja. Zawodostwo najwyższego rzędu. Polecam. Ale to jest tylko jedna z wersji. I powiedziałem, słuchajcie, nie, ja nie chcę tego zobaczyć. Chcę to zobaczyć dopiero w momencie, jak ja też skończę swoją pracę. Bo jeżeli ja to zobaczę wcześniej, to może się czymś zasugeruję. A ja robię po prostu dokument. Najbardziej wierny, na ile się da, dokument z tego, co słyszę w radiu, co mam ponagrywane i co wtedy zostało nagrane. A wy wybieracie jedną z wersji i ją pokazujecie. Czy ta wersja będzie teraz obowiązywać? Pewnie w tych wyobraźniach widzów, tak. To pamiętajcie wtedy, że mogło być troszkę inaczej i posłuchajcie najpierw podcastu i Polskiego Radia, a potem dopiero oglądajcie to, co jest na ekranach.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Podcasty o Heweliuszu autorstwa Romana Czejarka są do odsłuchania na stronie Polskiego Radia i na YouTubie. W trakcie emisji tych podcastów z serii Heweliusz – Prawdziwa historia rozdzwaniały się, jak opowiadał redaktor Czejarek, telefony, napływały maile, odzywali się świadkowie, którzy dotąd nie zabierali głosu w sprawie zatonięcia promu Jan Heweliusz. Część z tych relacji Roman Czejarek zebrał w 6. odcinku serii Heweliusz – Prawdziwa historia, a 7. odcinek tej historii miał swoją premierę właśnie dzisiaj, 14 stycznia, wczesnym rankiem, w momencie katastrofy promu Jan Heweliusz. Dziś w audycji to już wszystko. Do usłyszenia mówi Anna Rembas. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski. Dobranoc.
Patent na sternika.